Okej. Słowo uznania, że wyrwaliście się z ciepłych domów, żeby tu się spotkać. W środku zimy to pewnie są wygodniejsze miejsce, gdzie można by było spędzić swój czas, nie? I siedzieć tu. I chciałbym dzisiaj zacząć tym pytaniem, dlaczego tu jesteś dzisiaj? Dlaczego akurat tu? Budynek jest taki sobie, powiedzmy szczerze. Podwórko pozostawia dużo do życzenia. Na pewno znajdziemy ładniejsze parkingi niż tu. Na pewno znajdziemy jakieś ładniejsze miejsce, żeby siedzieć. Na pewno znajdziemy bardziej dynamicznych mówców niż tu mamy. Na pewno znajdziemy może lepszą muzykę niż tu mamy. Może nie. Nie ma tak. Na pewno znajdziemy lepszy sprzęt techniczny. Na pewno znajdziemy lepsze oświetlenia, więcej kolegów i koleżanek. Więc jest sporo może lepsza praca wśród dzieci i tak dalej. Czyli dlaczego wybieramy takie miejsce? Dlaczego tu jesteście w ogóle, jeżeli tak jest? I kim chcemy być? Jak chcemy się wyróżniać od innych? Żebyśmy chcieli tu przychodzić, być ze sobą i tak dalej. I jak patrzę na... Dzisiaj przerobimy drugie, czy ja przerabiam drugi list do Koryntian z pomocą Agaty, 11 rozdział. Przechodzimy rozdział po rozdziale w tym liście. I zawsze jest dla mnie ciekawy, jak myślę o ludziach, jakie byli ich ostatnie słowa. Już jestem coraz starszy, więc zaczynam myśleć, jakie będą moje ostatnie słowa, jeżeli będę miał czas, żeby to powiedzieć. Jakie byli ostatnie słowa różnych postaci w Biblii? Jakie byli ostatnie słowa Jezusa? Na co on się skupił pod koniec swojego pobytu na świecie? No, co na pewno można dużo powiedzieć, ale przynajmniej można powiedzieć, że skupił się na jedność, na miłość. Że przez miłość ludzie poznają, że jesteśmy uczniami Jezusa. Jak to wygląda w naszym wydaniu, ta jedność i ta miłość? Czy potrafimy pokazać sobie nawzajem miłość? Czy potrafimy przejść przez konflikty, żeby dojść do jedności? To 17 rozdział Ewangelii Jana, pamiętacie? To Jezus się modli, to Jego wielka modlitwa, jedna z ostatnich, którą mamy. Jedność i miłość. I w Mateuszu to mamy Jezusa wypowiedź, żeby czynić uczniami wszystkich narodów. Czy w tym jesteśmy zaangażowani? Czy po prostu przytakujemy, że tak to znamy. A jak przejdziemy do Pawła, nie, to Paweł pod koniec swojej służby z różnymi kościołami, wspólnotami w różnych miastach, to miał różne naciski pod koniec. Jak mamy Galacjan na przykład, czyli świat pogański, świat nieżydowski, to on lansuje temat pod koniec listu do Galacjan. Jaki temat? Wolność. Ja się cieszę z tej wspólnoty. Mam nadzieję, że nie traciliśmy wolności. Możemy przychodzić, możemy nie przychodzić. Możemy przychodzić na grupę, nie musimy przychodzić na grupę. Nikt nie będzie nas ścigał. To mi się podoba osobiście. Ja chcę być wolny i Jezus umarł dla wolności naszej, żebyśmy nie tracili tej wolności, żebyśmy nie pozwolili sobie tracić z powodu narzucania systemu religijnego czy ludzkich reguł, żebyśmy byli wolni. Dla wolności Jezus nas uwolnił. To jest główna treść Galacjan, 5 rozdział, 1 werset. I jeżeli patrzymy na to, jak Paweł pożegnał się ze starszymi z Efezy. Efeza, która była na pewno jedno z jego ulubionych środowisk. O czym on, jak ich on pożegnał wtedy? Pamiętacie 20 rozdział Dziejów? Pożegnał ich, mówiąc: to oddaję wam Słowu Bożemu, które was jest w stanie podbudować. Cokolwiek czynicie, to trzymajcie się blisko Słowu, bo to jest dla was pożyteczne do rozwoju. I teraz, jak przechodzimy do Koryntu, co Paweł podkreśla pod koniec swoich długich listów do Koryntian? Dłuższe niż do którego innego kościoła. My mamy dwa listy, nie? 16 i 13 rozdziału. Wiemy, że co najmniej jeszcze dwa listy Paweł pisał do tej wspólnoty. Więc więcej niż do kogokolwiek innego, i tam mieli więcej problemów może niż gdziekolwiek. Więc musiał ich ostrzegać i pod koniec, dojdziemy do tego w 13 rozdziale, on zadaje im bardzo strategiczne pytanie: czy wy w ogóle jesteście w wierze? Czy wy w ogóle wierzycie tak naprawdę? Czy jesteście uczniami Chrystusa? Czy Duch Święty działa wśród was? Badajcie siebie. To jest jego konkluzja po czterech listach, po różnych wyprawdonych, to zadaje im to pytanie. Czy naprawdę jesteście w wierze? Może się mylicie. I te ostatnie rozdziały tego listu właśnie nawiązują do tego, do fałszywego chrześcijaństwa, do fałszywego nauczania, do fałszywych zwyczajów i do wielkich apostołów. I jeżeli byśmy szli, chodzili do wspólnot niedaleko od nas, wierzę w to, że znaleźlibyśmy podobne zjawiska, jakie byli w Koryntie. Przeczytajmy ten pierwszy urywek. Ale jeżeli chcecie to badać dalej, wiem, że dla jednych to jest bardzo zbadany temat, dla innych może to nie jest, ale myślę, że to jest temat, który powinno nas wszystkich ościegać. Nowa, to co jest nazwane w dzisiejszych czasach, nowa apostolska reformacja. Właściwie to w tej nazwie mamy to słowo nowe, natomiast to jest nic nowego. To jest coś podobnego do tego, co było za czasów Pawła i przed którym Paweł ościega wspólnota Kościół w Koryncie. Uważajcie, żebyście nie byli oszukiwani. Agatko, chcecie dać nam?
O, gdybyście mogli znieść trochę szaleństwa z mojej strony. Ależ tak, wy i mnie znosicie. Jestem bowiem o was zazdrosny boską zazdrością. Poślubiłem was przecież jednemu mężowi, by was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę. Obawiam się jednak, ażeby nie były odwiedzione umysły wasze od prostoty i czystości wobec Chrystusa w taki sposób, jak w swojej chytrości wąż uwiódł Ewę. Jeśli bowiem przychodzi ktoś i głosi wam innego Jezusa, jakiegośmy wam nie głosili, lub bierzecie innego ducha, którego żeście nie otrzymali, albo inną Ewangelię, nie tę, którą przyjęliście, znosicie to spokojnie. Otóż sądzę, że dokonałem nie mniej niż wielcy apostołowie. Choć bowiem nie wprawny w słowie, to jednak nie jestem pozbawiony wiedzy. Zresztą ujawniliśmy się wobec was we wszystkim, pod każdym względem. Czyż popełniłem jakiś grzech przez to, że poniżałem siebie, by was wywyższyć? Że za darmo głosiłem wam Ewangelię Bożą, ogolacałem inne kościoły, biorąc co potrzebne do życia, aby wam przyjść z pomocą. A kiedy byłem u was i znajdowałem się w potrzebie, nikomu nie okazałem się ciężarem. Czego mi nie dostawało, to dopełnili bracia przybyli z Macedonii. W niczym nie obciążyłem was i dalej nadal nie będę was obciążał.
Czyli jesteśmy w środku takiej części tego listu, który ciągnie od 10 rozdziału do 12. I tu omawia Paweł temat fałszywych apostołów, fałszywego nauczania, wędrujących nauczycieli, którzy byli gwiazdami, którzy umieli wygłosić swoje wypowiedzi dużo lepiej niż Paweł. Paweł jest świadomy, że on ma renomę jako zły mówca, jako niecharyzmatyczny, niedynamiczny, nieprzystojny facet. Krzywe nogi, długi nos. Kto by chciał posłuchać takiego kogoś? No mam nadzieję, że w tym rozdziale dowiemy się, dlaczego warto by było posłuchać go. I Paweł na początku, czyli jesteśmy w środku pewnego tematu. Zaczęliśmy 10 rozdział ostatnio, jak byłem, i zakończymy to następnym razem, jak Bóg da, 12 rozdział. I w tej argumentacji Paweł mówi o tym, że że zależy mu na ich czystość, że jest zazdrosny o ich świętość. I może być pytanie, dlaczego Paweł jest zazdrosny? Czy to nie jest coś złego? On teraz zaczyna się chwalić w tym rozdziale. I mówi, pisze tu w pierwszych wersetach, nie powinien się chwalić. I wiem, że Jezus by się nie chwalił, nawet w mojej sytuacji. Natomiast ja się wdam w to. I wdam się w to, dlatego że wy płytko, powierzchownie myślicie. Wy jesteście pod wrażeniem dynamicznych, charyzmatycznych mówców, którzy przywiozą wam nie tą Ewangelię i którzy wkraczają w waszą wolność i dominują was, kontrolują was, a nawet chcecie to. Nie tylko akceptujecie i tolerujecie to, cieszycie się z tego, że ktoś nad wami stoi, że ktoś dyktuje wam, co macie robić. Cieszycie się z tego. Więc będę się chwalił tym, co ja sobą reprezentuję, bo wy potrzebujecie to na waszym poziomie. I oczywiście chwalenie się, i on już napisał to w 10 rozdziale, chwalenie się nie jest niczym dobrym. On uznaje, że Jezus by tego nie zrobił, natomiast jego chwalenie się i jego zazdrość to jest dlatego, że on przygotowuje dziewicę dla Boga. Jemu zależy na chwałą Bożą. I Bóg jest zazdrosny o swoją dziewicę, o swoją młodą pannę. Bóg jest zazdrosny. Bóg jest sprawiedliwy. Bóg potrafi być zły. I problem dla nas jest, że my kojarzymy, jak myślimy o gniewie, to myślimy, że to jest coś złego. Dlaczego? Bo tam, tak jak jest napisane w Jakubie, ludzki gniew nie osiąga sprawiedliwości Bożej. Dla nas jest trudno być sprawiedliwy w naszym gniewie, bo my mamy wplątany w tym gniewie swój interes, swoją grzeczność. I dlatego powinniśmy uważać na to, żeby się gniewać. Podobnie, jeżeli chodzi o zazdrość. W tym jestem ja. W tym jest moja duma, moje pragnienie. Więc to jest coś złego, bo chodzi o egocentryzm ostatecznie. Natomiast ta boska zazdrość jest dla jego chwały. To nie jest poplątane z grzechem. I Paweł jest zazdrosny dla nich, że on chce ich stawić przed Bogiem, nienaganni, czyści. I teraz widzi, że oni odchodzą. I dlatego chce się chwalić. Chce się chwalić przede wszystkim swoimi słabościami. Chce się chwalić przede wszystkim Bożym działaniem, nie swoim. I on chce skupić ich uwagę na to, żeby stać się ludźmi, którzy są panami młodymi, idąc na ślub. Z Bogiem, który tak ich kochał, tak nas kochał, że umarł na krzyżu. I on jest zazdrosny, dlatego że szatan ma swoich agentów. Szatan działa wśród nich, wśród nas. Też o tym rozmawialiśmy w 10 rozdziale, 5 werset, żeby złapać każdą mysz, żeby była posłuszna Chrystusowi, żeby nie oddryfować intelektualnie, logicznie, racjonalnie od tego, co jest właściwe. Bo pozwolimy sobie za chwilę być niewolnikami. I agenci szatana, tak jak szatan w ogrodzie Eden z Ewą, atakuje umysł, atakuje myślenie. O, czy Bóg naprawdę tak powiedział? To tobie nie zaszkodzi. Spróbuj, skosztuj. Naprawdę. Nic ci się nie stanie. Więc szatan też jest mieszany w to. Nie tylko ludzie, którzy krzywo uczą, którzy mają swoje egoistyczne pędy, żeby dominować, żeby móc powiedzieć, ja jestem kimś, a popatrz ilu ludzi. Oni są zajęci, ci wielcy apostołowie, jak siebie nazywali. Oni są zajęci pozorami. Żeby ładnie wyglądało, a opakowanie, jak kupujemy coś w sklepie, na co zwracamy uwagę? Na opakowanie. Nie widzimy tego, co jest w środku. A jak opakowanie wygląda? No, wygląda obiecująco. Ale co jest naprawdę ważne? Naprawdę ważne jest to, co jest w środku. Jest ta treść. I na długo zachwyt tym opakowaniem nie utrzymuje nas. W końcu dojdziemy do treści. Czy to jest prawdziwe? Czy to jest autentyczne? I to spowoduje zadowolenie na dłuższą metę. I ta fałszywa Ewangelia, która była głoszona, zajmowała się opakowaniem. Dynamiczne mówca, wielkie wypowiedzi, chwalenia się sobą, dynamiczne wrażenia, superowa atmosfera, fantastyczna technologia, profesjonalna muzyka, dynamiczny mówca, wygodny budynek, duży parking, ale inny duch, zwodniczy duch. Nie Duch Święty, który doprowadzi do pokoju, do miłości, do wolności, do radości, tylko duch, który doprowadzi nas do fałszywego wyobrażenia Boga. Bóg, który jest może bardziej podobny do świętego Mikołaja niż do Jahwe Biblii. I on tu powtarza, że to, co jest istotne, to jest to, co jest, to jest ta treść, nie to opakowanie. I on zdaje sobie sprawę z tego, 6 werset, że on jest niczym specjalnym, jeżeli chodzi o mówienie. Że on nie jest tak porywającym mówcą. Pamiętacie, że jedna osoba umarła, bo spadła z nudu, słuchając go. On się nie skupił na to. Czy szukamy czegoś takiego? No na pewno znajdziemy we Wrocławiu. I 7-8 wersety. 9. To opakowanie miało w sobie też zjawisko, że trzeba było płacić za to. Ci mówcy żyli z tego. W tamtym okresie ci, którzy mówili, mówcy, zarabiali przez swoje orędę, swoje wypowiedzi filozoficzne. To jeżeli i był akcent, że i może myślenia, płacimy za to, to musi być dobre. I Paweł mówi specjalnie, nie wziąłem od was. Specjalnie. Żebyście nie mogli się chlubić, żeby ci fałszywi apostołowie, którzy przychodzą do was z kursami, seminariami, z wykładami, z dyplomami, za które trzeba płacić i czasami nie mało, żeby oni nie mogli powiedzieć, że ja robię to samo. Specjalnie brałem od biedniejszych kościołów Macedonii. On jest w Akii, w Koryncie, bogate miasto handlowe. I on jest wspierany przez kościoły w Macedonii, czyli przez Filipian, szczególnie Tesalonikan, Berejczycy i tak dalej. Oni byli biedniejsi. Dlaczego przyjął od nich? Żeby nie było zakłócenia, żeby mógł swobodnie powiedzieć to, co miał do powiedzenia. Żeby to nie było zamieszane z tym, że trzeba w końcu zarobić. Więc muszę im powiedzieć to, co lubią słyszeć. Jeżeli już on był gotowy pracować. I jak patrzymy w Dziejach 18 rozdział, jak Paweł ląduje w Koryncie, na początku on pracuje. Czyni namioty. I potem jest mowa 18:5 w Dziejach, że Silas i Tymoteusz dołączyli się do niego z Macedonii, przywieźli kasę. I od tego momentu Paweł już nie pracował. Dlaczego? No to nie jest dopowiedziane, dopisane tam w tych wersetach, ale chyba wiadomo dlaczego, bo przywieźli mu kasę z biednych kościołów, żeby mógł się poświęcić nauczaniem Koryntian. Idziemy dalej. Zagadka.
Zapewniam was przez będącą we mnie prawdę Chrystusa, że nikt nie pozbawi mnie tej podstawy do chlubienia się w granicach Achai. Dlaczego? Czy dlatego, że was nie miłuję? Bóg to wie. Coś zaś czynię, będę i nadal czynił, aby nie mieli sposobności do chlubienia się ci, którzy jej szukają, aby byli jak i my w tym, z czego się chlubią. Ci fałszywi apostołowie to podstępni działacze, udający apostołów Chrystusa. I nic dziwnego, sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. Nic przeto wielkiego, że i jego słudzy podszywają się pod sprawiedliwość, ale skończą według swoich uczynków. Jeszcze raz mówię, niech mnie nikt nie uważa za szaleńca, a jeżeli już tak, to przyjmijcie mnie nawet jako szaleńca, abym i ja mógł się nieco pochlubić. To, co powiem, nie według Pana powiem, lecz jakby w szaleństwie, mając rzekomy powód do chluby. Ponieważ wielu chlubi się według ciała, i ja będę się chlubił. Chętnie przecież znosicie głupców, sami będąc mądrymi. Znosicie to, że was ktoś bierze w niewolę, że was objada, wyzyskuje, że was traktuje z góry, że was policzkuje. Mówię to ku waszemu zawstydzeniu, tak jakbym miał okazać moją pod tym względem słabość. Jeżeli inni zdobywają się na odwagę, mówię jak szalony, to i ja się odważam.
Nie tylko było to normalne dla tych mówców, żeby dostać wypłatę za swoje orędzie, też było nieznane w tym świecie greckim, że wolni ludzie, nie niewolnicy, żeby oni pracowali manualnie. Paweł nie był niewolnikiem, on był wolnym człowiekiem, ale pracował swoimi rękoma. To było dziwne dla nich. Może bardziej wywołał pogardę niż pochwałę. I teraz 13:15 on zajmuje się tymi fałszywymi apostolami. Ludzie, którzy są przebrani. Ludzie, którzy oszukują. ludzie, którzy mówią o sobie, że są wielkimi apostołami, większymi. Ludzie, którzy kuszą. Ludzie, którzy są cwane, chytrzy, kuszący. Ludzie, którzy są przebrani. I ostatecznie ich przesłanie odprowadzi ludzi od Chrystusa do innego Boga. Mamy w listach Pawłowych zagadnienie legalizmu, narzucanie prawa na ludzi. Tak trzeba, tak nie wolno. Legalizm. Mistycyzm, że ludzie mieli swoje wyobrażenie. A Cezar, ludzie, którzy sobie zabraniali różne pokarmy, narzucali sobie pewne rygory. Wszystko to, według Paweł w Kolosan, ma pozór duchowości, tylko pozór. To jest puste, żeby pójść w tą stronę. I to nas zagraża. Fałszywe nauczanie, będąc kuszące, będąc łatwe do pałknięcia, doprowadzi nas do takiego końca, niewolnika. Nie tylko 19:20, nie tylko akceptują, tolerują, ale lubią to, że ktoś dominuje nad nimi, kontroluje ich, robią z nich niewolnikami. W niewolnictwie wobec ludzkich miar, reguł. Dają im kuszące przynęte. Uważają siebie za większych. Lubią może lajki w dzisiejszym Facebooku. Może to jest dla jednych miara, na ile jestem popularny i wielki. Na ile mnie lubicie. O, 100 lajków. A, beznadziejnie, 3 lajki. Czy znamy takich? Ludzie, którzy są może agresywni, ludzie, którzy są gorliwi, ludzie, którzy są entuzjastyczni, porywają nas swoim entuzjazmem, swoim uśmiechem, swoją pewnością, swoją wielkością. Paweł nie był taki. Wręcz przeciwnie, Paweł mówi o tym, czym on się chwali. Ostatni kawałek.
Hebrajczykami są? Ja także. Izraelitami są? Ja również. Potomstwem Abrahama? I ja. Są sługami Chrystusa? Zdobędę się na szaleństwo. Ja jeszcze bardziej. Bardziej przez trudy, bardziej przez więzienia, daleko bardziej przez chłosty, przez częste niebezpieczeństwa śmierci. Przez Żydów 5-krotnie byłem bity, po 40 razy bez jednego. 3 razy byłem sieczony rózgami, raz kamienowany, 3-krotnie byłem rozbitkiem na morzu, przez dzień i przez noc przebywałem na głębinie morskiej. Często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu, w niebezpieczeństwach. W pracy i w umęczeniu, często na czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, w licznych postach, w zimie i na gości. Nie mówiąc już o mojej codziennej udręce płynącej z troski o wszystkie kościoły. Któż odczuwa słabość, bym i ja nie czuł się słabym? Któż doznaje zgorszenia, żebym i ja nie płonął? Jeżeli już trzeba się chlubić, będę się chlubił z moich słabości. Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, ten, który jest błogosławiony na wieki, wie, że nie kłamie. W Damaszku namiestnik króla Arypasa rozkazał pilnować miasta Damasceńczyków, chcąc mnie pojmać, ale przez okno spuszczono mnie w koszu przez mur i tak uszedłem rąk jego.
Kiedy w dzisiejszym czasie dostajemy jakieś newslettery, jakieś raporty, sprawozdanie misjonarskie, to wtedy No, czytamy o nawróconych, czytamy o tym, że Kościół dynamicznie się rozwija, że jest tyle ochrzczonych, tyle ludzi było na takim spotkaniu, w takim kursie. Same och i ach. I jeżeli tak jest, to czujemy się w jakiś sposób podbudowani, zachęceni. Warto było. Udało się. Dużo ludzi było na spotkaniu. Nasz Kościół się rozwijał. Kiedyś miał tylu członków, teraz ma tylu. Tylu ludzi zostało ochrzczonych i zaczęli przychodzić do nas. Super! Paweł pisze tu swoje sprawozdanie misyjne. Nie ma tu liczby nawróconych. Nie ma tu liczby, ilu ludzi było na nabożeństwie. Ilu się zebrało. Ilu ludzi jest nawróconych w ostatnim czasie. Paweł patrzy na swoje działania i chwali się tym, że był słabym. Że mimo to, że był Żydem, mimo to, że on był rzymskim obywatelem, mimo to, że był potomkiem Abrahama przez ród Benjamitów, pomimo to, że mógł się chwalić tym, on zaczyna mówić o swoich osiągnięciach. I mówi, może jestem szaleńcem. Uważajcie mnie, jak chcecie, jako szaleńca. Tu są historie moich podróży. On nie mówi o swoich sukcesach w dalekich lądach, o cudach, które są niesprawdzalne po drugiej koniec Azji. On mówi o swoich próbach, o tym, jak był uwięziony, o tym, jak był biczowany prawie do śmierci nieraz, o tym, że był ukamieniowany, o tonięciu statków, o jego porażkach, o jego ludzkiej słabości, o jego ograniczeniach. I w nawiasach Bóg go nie oszczędzał przed tym wszystkim. Dlaczego dziwnie wyglądał? No, jak facet przeszedł przez to, że całą noc spędził w morzu. Wypadki, biczowanie, tortury. To nic dziwnego, że mógł mieć krzywe nogi i mógł nie wyglądać. Nic dziwnego. On przeżył te trudy, te podróże. Podróże statkiem, który w tamtych czasach było uważane za szaleństwo, za walkę z naturą, z przyrodą, jako strasznie niebezpieczne. Podróże na lądzie. A czasami, jak bywam w Stanach i wyobrażam sobie pionierów, którzy przeszli przez Stany od wschodu do zachodu. I jeżeli idziesz w głąb Stanów i widzisz potężne rzeki płynące od północy na południe, jak Mississippi na przykład. Potężna rzeka. I myślę sobie, jak oni pokonali taką rzekę. Ze swoimi żonami, dziećmi, końmi, wagonami. Jak to robili? To teraz ja jeżdżę autostradą i nic z tego. Ale jak oni to potrafili robić? Bardzo niebezpieczne rzeki, potężne rzeki. Paweł musiał w ten sposób podróżować. Podróże, które same w sobie były niebezpieczne, bo ludzie obrabowali podróżujących. Niebezpieczeństwa od Żydów, którzy śledzili go, robili zamieszanie w miastach, gdzie bywał. Niebezpieczeństwa od różnych ugrupowań, od pogań, od Rzymian. Paweł to wszystko zniósł dla nas, dla nich. I potem pod koniec, 28, 9, i w dodatku do tego wszystkiego, jakby to nie wystarczyło mi, to musiałem przejmować się wami, waszymi problemami. Miałem codziennie to napięcie, tą presję, to brzemię, które było dużo, dużo ważniejsze niż te fizyczne problemy. Żeby was przedstawić jako czystą, nienaganną niewiastą Bogu. Więc 30 werset, będę się chwalił swoimi słabościami. To jest coś, co powtarza w 12 rozdziale. Dlaczego? Bo w ten sposób Boża moc, Boża suwerenność, Boża chwała jest powiększona właśnie z takim autentycznym apostolstwem. To są znaki apostoła prawdziwego. I pod koniec 31-32 powtarza swoją ucieczkę z Damaskusa, jak ludzie, uczniowie musieli go spuścić z okna, jeżeli pamiętacie, żeby mógł uciec. I nie wiem, dlaczego akurat to jest wspomniane pod koniec tego świadectwa Pawłowego. Trochę nie mieści się pod koniec tego rozdziału. Natomiast może dlatego, że to jest typowy przykład, może najlepszy przykład dla niego, jak słaby jest. Jak teraz życie się odwróciło od Pana, który morduje ludzi. Jeździ od miasta do miasta, żeby potępiać i mordować. Zaczął być człowiekiem, który musi uciekać, bo jest słabiejuszem politycznie, religijnie. Jest nikim. Na pewno to nie było łatwo dla niego, żeby przyjąć taką postawę, żeby przejść przez takie trudy, zarówno duchowa troska o kościołach, jak i te niebezpieczne momenty w swoim życiu. Na pewno było mu trudne, że byli inni, którzy tego nie przeszli, którzy dominowali tych ludzi, do których pisze. Na pewno było mu trudno, że Koryntianie pałknęli dobrowolnie takie przesłania, które ich zniewala. Abyśmy byli ludźmi, którzy uważają, którzy są jedni, którzy wykazują sobie nawzajem miłość, którzy cieszą się wolnością, którą Jezus wywalczył dla nas, którzy oddają się Słowie Bożemu, który nas podbuduje. Ludzie, którzy patrzą nie na opakowanie, tylko na zawartość, na treść. Ludzie, którzy nie chcą poznawać świętego Mikołaja, tylko Jahwe, który jest objawiony w Biblii. Ludzie, którzy są gotowi, trakcie, przygotowywanie się, tak jak Pana Młoda, przygotowywanie się do wielkiego ślubu, który mamy przed sobą z Panem Bogiem. Abyśmy żyli, oddając Bogu chwałę, tak jak Paweł żył. Amen.